tej sesji będę chciał mówić na temat takich podstawowych prawd, na temat pokoleniowych grzechów. Będziemy szli tak po kolei aż do finału. Myślę, że wszyscy z nas słyszeli troszeczkę na temat grzechów naszych przodków, grzechów pokoleniowych. I kiedy patrzę na swoje życie i swoje doświadczenie też i na Boże Słowo, to widzę, że te grzechy przodków mogą i często mają wpływ na nasze życie chrześcijańskie, na to one jakby powstrzymują nas właśnie przed doświadczaniem Boga i przed czerpaniem tej pełni odkupienia, czyli doświadczania tej pełni, za którą Jezus Chrystus umierał na krzyżu. One stanowią, te grzechy pokoleniowe często stanowią takie główne źródło naszych osobistych problemów, czy to przede wszystkim w charakterze, w postępowaniu, ale też często w doświadczaniu jakiegoś braku, słabości, niemocy, nawet chorób, czy takiego życia pod przekleństwem, pomimo tego, że powierzyliśmy swoje życie Bogu i przyjęliśmy dar zbawienia. Jednym z zadań Ducha Świętego, kiedy rodzimy się na nowo, jest przekonywanie nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Boże Słowo o tym mówi. Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian, 7 rozdział. To był taki fragment, który kiedyś mnie bardzo dotknął. Nie będziemy czytać całego 7 rozdziału, ale 10 wiersz. Smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek światowy sprawia śmierć. Paweł mówi, że jest dwa rodzaje smutku. Jest smutek, który idzie od ducha tego świata i jest też smutek, który jest z Boga. O czym tu Paweł mówi? Duch Święty, który w nas zamieszkuje, on daje nam odczuć Boży smutek, jeśli my zrobimy coś złego. I tutaj jest napisane, że smutek, który jest według Boga, z Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu. Kiedy doświadczasz Bożej dobroci i miłości i nagle zrobisz coś niewłaściwego, to Duch Święty, który jest w tobie, daje ci odczuć Boży smutek. To jest zadziwiające. Ja wierzę, że to jest cudowna Boża łaska dla człowieka, że my mamy możliwość, że ten, który w nas zamieszkał, daje nam odczuć to, co się Bogu podoba lub to, co się nie podoba. Często jest tak, i kiedy ten smutek przychodzi do naszych serc, to on sprawia w nas, jest napisane tutaj, upamiętanie ku zbawieniu. Do kogo Paweł to pisze? Paweł to pisze do ludzi, którzy przyjęli dar zbawienia, amen? Do Kościoła, do ludzi wierzących. A jednocześnie mówi o tym, tam było wiele grzechów w tym Kościele, że Duch Święty jest zasmucony i ten smutek wewnątrz nas, on ma prowadzić do upamiętania. Widzisz, to jest tak, jeśli doświadczasz od kogoś miłości i zranisz tą osobę, to masz w sobie smutek. I Bóg, który nas bardzo kocha, jeśli coś zrobimy złego, to Jego Święty Duch mieszkający w nas, on odczuwa i daje nam odczuć smutek Boży. I to sprawia, że my dochodzimy do upamiętania po to, żebyśmy mogli przyjmować zbawienie od Ojca. Ja nie mówię o darze zbawienia ogólnym czymś, ale właśnie, że zawsze grzech zawsze nas oddziela od doświadczania miłości Boga Ojca. Dlaczego? Bo On jest święty i czysty i On nie zostawi swojej czystości i świętości swojej natury. I my potrzebujemy mieć tutaj to zrozumienie. Duch Święty, on zaczyna w nas w momencie, kiedy my się rodzimy na nowo. I widzę tak, kiedy ta pierwsza euforia doświadczania żywego Boga mija, to Duch Święty zaczyna nam powoli, krok po kroku. Zaczyna w nas proces oczyszczenia i uświęcenia, i któremu każdy wierzący powinien się poddać. I to jest kwestia naszej wrażliwości na Niego. Widzisz, kiedy doświadczasz Jego przepływającej przez ciebie obecności i prowadzenia, to za każdym razem, kiedy zrobisz coś niewłaściwego, odczuwasz ten smutek, więc wracasz, dlatego że wiesz, że to cię oddziela od Niego. Biblia mówi, bądźcie pełni ducha. Amen. Zauważyłem, i to jest nakaz, że mamy dać się napełniać duchowi. Ja zauważyłem, że za każdym razem, kiedy chciałem, żeby Duch Święty, mówię o komorze swojej, żeby Duch Święty jakby spłynął na mnie, żebym się napełnił Nim na nowo, to kiedy przychodziła Jego obecność, zaczęła się manifestować Jego obecność w pokoju, w pomieszczeniu, oddziaływując na mnie, to pierwszą rzeczą, którą On zawsze pokazywał mi coś, z czego potrzebowałem. Tak, Panie, to było niewłaściwe. To było złe zachowanie, niewłaściwe słowa. Nie powinienem był tego zrobić. Musiałem przeprosić Boga. I wtedy, kiedy, że tak powiem, wyznałem coś, co mnie od Niego oddzielało, natychmiast to napełnienie przychodziło. Boży pokój na mnie spływał. I wtedy mogłem wejść w tą więź, osobistą relację z Bogiem i nieraz nawet słyszeć Jego głos, czy rozmawiać z Nim, pytać się i słyszeć odpowiedź. Drugim takim etapem zawsze było tak, że kiedy chciałem coś robić po swojemu i chciałem w cudzysłowie przymusić Ducha Świętego, żeby to błogosławił, a On się nie da prowadzić nikomu, to zawsze kiedy próbowałem, żeby chciałem się napełnić na nowo Duchem Świętym, to musiałem zgiąć swój kark, często kolana, i powiedzieć: Duchu Święty, niech będzie tak, jak Ty chcesz. I kiedy poddawałem swoją wolę pod Jego wolę, napełnienie natychmiast przychodziło. Dzielę się z wami tym, dlatego że Biblia mówi tak, bądźcie pełni ducha, czyli dawajcie się napełniać Duchowi Świętemu. My to czytamy, ale nie wiemy, jak to ugryźć nieraz. Dlatego ja pokazuję drogę do tego. Więc widzę, że tak, rezygnacja z grzechu, ze wszystkiego tego, co Jego zasmuca. A drugi element to jest poddanie się ciągłe Jemu, ciągłe poddawanie się Jemu, bo On przyszedł po to, żeby prowadzić mnie zgodnie z wolą mojego Ojca w niebie, właściwą drogą dla mnie osobiście. Więc jeśli ja coś chcę zrobić po swojemu, to będę tracił tą społeczność z Nim. I wtedy można powiedzieć tak, a ja na siłę, przez wiarę i tak dalej, to jest głupie dla mnie. Wiesz, kiedy masz wiarę, kiedy jest wiele słowa w tobie i kiedy słyszysz Boży głos. Moje owce słyszą mój głos i idą za mną. Jezus to powiedział. Więc jeśli nie słyszysz Pana, nie możesz mieć wiary. A jeśli usłyszysz to, co On do ciebie mówi, i pójdziesz i to zrobisz, to będziesz widział Jego działanie. Więc On zaczyna proces oczyszczenia i uświęcenia. W 2 Koryntian w 12 rozdziale, 21 wiersz. I to jest coś, co mnie bardzo kiedyś dotknęło. I zacząłem to weryfikować w swoim życiu i zobaczyłem, jak Duch Święty dawał mi zrozumienie. 21 wiersz, 12 rozdział. Obawiam się, Paweł mówi, obawiam się, że gdy przyjdę, Paweł mówi, gdy przyjdę do was, bo on pisał list, gdy przyjdę osobiście do was, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Popełnili kiedyś grzechy i do dziś jeszcze nie odpokutowali za nie. Grzechy nieczystości, wszeteczeństwa, rozwiązłości, które się dopuścili i tak dalej. Ongiś, wcześniej. Chciałbym, żebyście posłuchali mnie teraz. Czy mieliście takie doświadczenie już jako Boże dzieci, że były pewne sytuacje w waszym życiu i Duch Święty przypomniał wam coś z przeszłości, zanim się nawróciliście, pokazał wam grzeszne uczynki. Kto to miał? Podnieście w górę ręce. Zauważcie, że większość z nas, prawie wszyscy. Jest takie nauczanie bardzo płytkie. Przyjęłeś dar zbawienia, wszystko jest załatwione, heja do przodu, w cudzysłowie. To z jednej strony jest prawdą. Jeśli rozumiesz głębię tego wszystkiego, to to jest prawdziwe. Ale po co to Duch Święty robi? Po to, żeby, bo On w ten sposób chce usunąć z naszych serc, chce, żebyśmy się przyznali do czegoś, co żeśmy zrobili, po to, żebyśmy to wyznali jako nasz własny grzech i poprosili Pana, żeby nas oczyścił z tego. Ilu z was modli się: Panie, daj mi mądre, prawe i sprawiedliwe serce, takie czyste. Powiem wam, ja się modlę o to ponad 30 lat. Bardzo często. Wiecie dlaczego? Mam świadomość i wiem, że są pewne pokłady we mnie, których ja jeszcze dzisiaj nie widzę, a które mnie oddzielają od tego, żebym w pełni doświadczał to, co tu jest napisane. Dlatego się o to modlę. Dlatego o to zabiegam. Staram się być wrażliwy na to. Więc kiedy nie jesteśmy wrażliwi na ten głos Ducha Świętego, tracimy nie tylko wrażliwość naszego sumienia, posłuchajcie mnie, naszego sumienia. Tracimy słyszalność Pana. Proces uświęcenia i oczyszczenia jest zatrzymywany wtedy. I to nie jest tak, że Bóg nam nie chce tego dać. Bóg posłał nam Ducha Świętego między innymi po to, żeby oczyścić nas, żebyśmy mogli bardziej doświadczać obecności żywego Boga, mieć świadomość i mieć tą realną więź z Nim. Więc potrzebujemy nieraz poświęcić ten czas. Mi nieraz Pan pokazywał, kiedy zacząłem studiować na temat grzechów przodków, to zobaczyłem, że pewne rzeczy w moim życiu dzieją się dlatego, że moi przodkowie zgrzeszyli. Zaraz do tego dojdziemy. Otwórzmy sobie 1 Jana, 1 rozdział. I przeczytamy 6 i 8 wiersz. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Co to jest ciemność? Ciemność jest wszędzie tam, gdzie nie ma światła. Bóg jest światłością. Diabeł działa w ciemności. Więc my potrzebujemy, żeby Duch Święty ze swoim światłem Chrystusa przyszedł i oświetlił każdy zakamarek naszego serca. Każdy jeden. Widzicie, Paweł mówił, że jest ciało fizyczne i jest ciało duchowe. W ciele fizycznym twoje serce składa się, są komory, są przedsionki, są zastawki i tak dalej, prawda? To nie jest jakby jeden ten. Ogólnie to jest serce. W ciele duchowym mamy też duchowe zmysły. I one często są uśpione, jakby zasłonięte przez to, że jest coś, co zasłania to wszystko, tą chwałę Chrystusa w nas. I my potrzebujemy pozwolić, żeby Duch Święty przyszedł ze swoim światem i podotykał i skonfrontował pewne rzeczy w naszym życiu. Bóg patrzy na nas z perspektywy jednostki, z perspektywy rodziny, z perspektywy naszego rodu, z perspektywy narodu i ludzkości. O ludzkości dzisiaj nie będziemy mówić. O narodzie też nie. Zajmiemy się. Widzicie, Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izajaka i Jakuba. Trzy pokolenia. Bóg powiedział też, że przekleństwo za grzechy spadnie do trzeciego i czwartego pokolenia. A więc cztery pokolenia do tyłu, że grzech moich przodków będzie miał wpływ też na mnie. Dlaczego? Bo mój prapradziadek, gdy zgrzeszył, to ja byłem w jego lędźwiach. I Biblia w liście do Hebrajczyków mówi o tym, że plemię Lewiego miało pobierać dziesięciny jako kapłani i sami też dawali, bo Abraham, oni byli w nasieniu Abrahama tak naprawdę. Niektóre grzechy mogą sprowadzić śmierć na całą społeczność. Pamiętacie grzech Achana? Achan zgrzeszył i konsekwencja grzechu ojca spadła na całą jego rodzinę i na cały jego dobytek i to zostało zniszczone. Grzech jednego członka rodziny będzie miał wpływ na całą rodzinę. Pamiętacie historię Heliego? On był kapłanem. Nie strofował swoich synów, którzy służyli też w świątyni. I przez to oni ponieśli śmierć. I ród wyginął. Czyli grzech głowy domu sprawił, że ród zginął. Ciekawe. Biblia mówi, słyszeliśmy może nieraz, o upadek w grzech Bożych mężów, którzy mieli służbę. Czy oni stracili dar zbawienia? Nie sądzę. Ale musiało być coś, co wróg wykorzystał. I zwróćcie uwagę, że upadek takich ludzi ma straszliwe konsekwencje w Królestwie Bożym. Wróg się nie spieszy. On będzie czekał i uderzy w najmniej odpowiednim momencie. Dlaczego może uderzyć? Bo ma furtkę. Gdzieś ma otwarte drzwi. Jaka jest z tego lekcja? Mój grzech nie jest moją prywatną rzeczą, bo będzie miał wpływ na wszystkich tych, którzy są pod moim duchowym autorytetem. Grzech ojca rodziny będzie miał wpływ na całą rodzinę. Grzech członka kościoła będzie miał wpływ na ciało. A więc z tego jest wniosek jeden. Grzech nie jest prywatną rzeczą. I grzech ma konsekwencje. Niestety bardzo przykre nieraz. Co to są te grzechy ojców? To są takie skumulowane grzechy naszych przodków, które sięgają aż do trzeciego i czwartego pokolenia, jak mówi Słowo Boże. Nie będziemy tutaj czytać tych fragmentów biblijnych, ja myślę, że na tyle je znamy, ale jest to taka odziedziczona po naszych przodkach niegodziwość, nieprawość, czyli skłonność naszego serca do buntu oraz niezależności wobec Boga i Jego Słowa. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście. Listy są Słowem Boga Ojca, są Słowem Jezusa do Kościoła, czyli do ludzi wierzących, ludzi Nowego Przymierza. To jest Słowo Boga do ludzi żyjących pod Nowym Przymierzem. Ilu z nas w doskonały sposób wypełnia wszystko to, co tam jest napisane? Prawdopodobnie nikt z nas. I teraz musimy sobie zadać pytanie. Wiecie, co to oznacza? Że buntuję się przeciwko temu słowu i nie uznaję tego i nie żyję tym. To dlaczego nie żyję tym? Musi być przyczyna. Nieraz ludzie mają pragnienie żyć w pełni w posłuszeństwa Bożego Słowa, i nie wiedzą dlaczego, starają się, nic im nie wychodzi. Mają pragnienie, modlą się nieraz i widzą, że to nie za bardzo działa i ciągle nie mogą jakby przełamać tego wszystkiego. Jeśli tak jest, jest przyczyna. Nie ma skutków bez przyczyny. Musi być przyczyna tego. Więc ta niegodziwość i nieprawość, ta skłonność naszego serca do buntu i niezależności, to jest ta nasza podatność na grzech. To dlatego nieraz są pewne sytuacje i my upadamy. Czy tak powinno być? Nie. My mówimy, że ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest w świecie. Czy to nie jest prawda? Jest. Ale czy ta prawda działa we wszystkich dziedzinach naszego życia w doskonały sposób? Często nie. Jest pytanie dlaczego? Bo powinna działać. Więc musi być przyczyna tego, że to nie działa. W naszym życiu też często powielamy grzechy naszych rodziców i naszych dalszych przodków. I podzielę się tutaj z wami pewnym świadectwem. Które będzie też oparte właśnie o to słowo. Ja zobaczyłem, jak działa przekleństwo pokoleniowe. Kiedy byłem dorastającym, już dorosłym człowiekiem, pobraliśmy się, miałem kiedyś wybuch niekontrolowanego gniewu. I mogę wam przybliżyć, co to znaczy wybuch niekontrolowanego gniewu. Powiem wam, jak się czułem. Taki gniew we mnie wyszedł, że mógłbym zabić osobę i za chwilę byłbym płakał nad tym, co bym zrobił. Ale to było niekontrolowane. Ja się wystraszyłem tego. Kiedy narodziłem się na nowo i byliśmy już wierzącą rodziną, kiedyś była sytuacja, powtórzyło się to. Ja się wystraszyłem tego. Powiedziałem, Boże, wybacz mi. Za jakiś czas, nie pamiętam odstępu, przyszło drugi raz to samo. Ja byłem jeszcze bardziej przerażony. I pomyślałem sobie tak, ja muszę się o to modlić, bo kiedyś komuś zrobię krzywdę. I pytałem się, Boże, skąd to się wzięło? Więc modliłem się o to, gromiłem to. Wydawało mi się, że sprawa jest załatwiona. Bo sytuacja się zmieniła, więc to ucichło. Kiedy po jakimś czasie znowu, to było na przestrzeni lat, znowu to wyszło, to wtedy powiedziałam sobie tak, nie, dalej tak nie może być. Ja muszę się dowiedzieć, skąd to się bierze. Za drugim razem, kiedy się modliłem do Pana, potem zobaczyłem, że to Duch Święty mi pokazywał. Widziałem obraz pewnej sytuacji, kiedy ja byłem dzieckiem, takim nastolatkiem w domu rodzinnym. Ale ja to odrzuciłem, bo to było takie zamazane, niewyraźne i dalekie. Ja wtedy gromię to w imieniu Jezusa i tak dalej, i tak dalej. I myślałem, że sprawę załatwiłem. Za tym trzecim razem zobaczyłem, że ta sprawa nie została załatwiona. Więc powiedziałem, Panie, ja muszę wiedzieć, bo ja kiedyś zrobię krzywdę. Ja mówię, ja nie chcę tak żyć, bo kiedyś to będzie niekontrolowane i coś się, tragedia się może stać. Powiedziałem, to nie może tak dalej być. Ja byłem zdeterminowany przed Bogiem, żeby się dowiedzieć, skąd się to wzięło i żeby tą rzecz rozwiązać. I kiedy spędzałem czas na modlitwie, wyczekiwałem, powiedziałem, Duchu Święty, Ty, który znasz mnie, znasz po prostu to wszystko, Ty wiesz, skąd się to wzięło. Ty wiesz, dlaczego to się dzieje. Dlaczego ja się modliłem i to nie zadziałało. Ukaż mi to. I kiedy trwałem i czekałem, Bóg znowu mi przypomniał ten obraz z domu rodzinnego. To zaczęło przychodzić jakby z daleka. Zbliżać się. Pomyślałem sobie wtedy tak, może to Duch Święty mi chce coś przekazać. Więc zatrzymałem się na tym i pozwoliłem, żeby to się stało wyraźniejsze. I zobaczyłem sytuację, kiedy miałem nastolatni, około 14 lat, może 15, nie wiem. Mój tato w domu widziałem, jak dostał białej gorączki. Wiecie, co to znaczy dostać ku białej gorączki? To jest takie powiedzenie. To jest coś nieobliczalnego. Wiecie, co oznacza moje nazwisko? Paliwoda? Gwałtownik. Ja dopiero wtedy zacząłem kojarzyć pewne rzeczy. Więc zobaczyłem tą sytuację, kiedy mój tato dostał tej białej gorączki i rzucił się z rękami, nie wiem o co poszło, na moją mamę. Siostra stanęła pomiędzy mamą a ojcem, usiłowała to powstrzymać. Ja stałem z boku, wystraszyłem się reakcji ojca i zamamrotałem tak pod nosem, ale wyszły słowa z moich ust. O kur, stary zwariował. Ojciec to usłyszał, więc zostawił matkę i chciał mnie złapać. I gdyby mnie złapał, byście mnie nie znali. Bo prawdopodobnie byłoby po mnie. Musiałem uciec z domu. Analizowałem tą historię całą i kiedy analizowałem i zobaczyłem tą swoją reakcję, to wszystko, przyszły słowa. Jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni. I natychmiast ja zrozumiałem, że ja osądziłem swojego ojca za zachowanie i po wielu latach to wróciło do mnie. Tak działa prawo siewu i zbioru. Wtedy musiałam przeprosić, ja mówię, Boże, wybacz mi osąd, że osądziłem mojego ojca za to, co zrobił. Powiedziałam, Panie, zabierz to ode mnie, ja nie chcę tak. Przeprosiłem Boga, nie wróciło to więcej. Podzielę się z wami czymś. Kiedy byliśmy na Ukrainie, to chyba Monika wtedy była, mieliśmy takie spotkanie dla młodych ludzi. Zwieźli ich autobusami do jednego miejsca. I ja się podzieliłem takim tym świadectwem i zapytałem się tak, ilu z was powiela w swoim życiu zachowania swoich rodziców, których tak naprawdę nienawidziliście? Około 70% ludzi podniosło ręce. Powiedziałam, osądziliście swoich rodziców za ich zachowanie i to wróciło do was z nawiązką. Tak działa prawo siewu i zbioru. Wiecie, że każdy człowiek sieje myśli, słowa i uczynki? I każdy zbiera swój plon. Kiedyś byliśmy na pewnej konferencji wraz z żoną, tak mniej więcej w środku Polski i tam ze wschodniej terenów Polski przyjechało takie małżeństwo, spotkało nas na konferencji, przywitaliśmy się, oni nas znali, zaprosili nas do restauracji na obiad. Kiedy siedzieliśmy naprzeciwko i zbliżaliśmy się do deseru, kiedy patrzyłem na żonę tego człowieka, myśmy znali oboje ich, oni z wdzięczności po prostu nas zaprosili, powiedzieli, że postawią nam obiad. Duch Święty zaczął mi pokazywać, że ta kobieta zmaga się z zachowaniami swojej matki, której nienawidzi. I mówi, modli się, jest bezradna w tym. Ja zacząłem do niej mówić, ja mówię, słuchaj, czy ty masz z tym problem? Ona była zdziwiona i zaczęła płakać przy stole. Więc ona powiedziała, skąd wiesz? Ja powiedziałem, wiesz co, to Duch Święty mi pokazał to. Powiedziała mi swoje świadectwo. Wzięliśmy się za ręce, ona przeprosiła za swoje zachowanie. Przyszło zrozumienie. Przeprosiła i się problem skończył. Miesiąc temu byliśmy w Warszawie na szkole tej wyposażenia, którą prowadzimy. I akurat był ten temat też. Na sali było około 100, może troszkę więcej osób. I kiedy zadałem pytanie, ilu z was powiela zachowania swoich rodziców, których tak naprawdę nienawidzicie, 90% ludzi podniosło ręce. Będziemy się dzisiaj modlić o te rzeczy. Zadam wam pytanie. Ilu z was w swoim życiu powiela zachowania swoich rodziców, których nienawidzicie? Podnieście ręce. Trzymajcie je przez chwilę, nie wstydźcie się. Możecie popatrzeć, ilu osób jest. Widzicie, tak działa prawo siewu i zbioru. Widzicie, grzechy przodków często przyniosą takie raniące konsekwencje. Kiedy miałem to doświadczenie osobiste, zacząłem wtedy rozważać historię mojego rodu. Zacząłem mieć zrozumienie, co oznacza moje nazwisko. To nie jest dobre. Gwałtownik. I powiem wam, ja modliłem się o to i Bóg dał mi objawienie. I cofnął mnie aż do pra mojego dziadka z linii pokoleniowej ojca. I zobaczyłem obraz. Podpalone gospodarstwo. Zobaczyłem przelew krwi i rzucone prawdopodobnie przekleństwo. I bo mój pradziadek z linii pokoleniowej ojca pochodzi z Bałkan. Musiał stamtąd uciekać, żeby ocalić swoje życie, prawdopodobnie za to, co zrobił. Wylądował na Ukrainie i potem tam się urodził mój dziadek i potem mój ojciec. Jak widzicie, jeśli mi ktoś dzisiaj mówi, że grzechy pokoleniowe nie mają wpływu na nowe stworzenie, to ja nie wierzę w to. Bo gdyby to nie było prawdą, to Duch Święty wtedy, w tej restauracji, nie przyniósłby mi objawienia. I nie pomógłby tej osobie. Ja wiem, że w Chrystusie my mamy jednego przodka Boga Ojca. I to jest sprawa oczywista i jasna dla mnie. Natomiast są pewne konsekwencje, które trzymają nas na nizinie odkupienia, że my nie potrafimy sięgnąć po to wszystko. I o tym właśnie mówię. Wiecie, każdy grzech stanowi wyłom, przez który wróg przychodzi i wywiera presję, zaczyna okupować dziedzinę życia naszego. I kiedy te grzechy się powtarzają, to jest ustanawiana pewna nieprawość w sercu. Ja zrozumiałem, dlaczego nieprawość z pokolenia na pokolenie wzrasta na ziemi. Wiecie, mam ponad 70 lat. Jestem wierzącym 35, więc pamiętam, no trochę lat pamiętam wstecz i widzę, jak nieprawość narasta na ziemi. Bóg do mnie o tym mówił poprzez proroctwa, słowa. Widzę konsekwencje tego. Dzisiaj rozumiem, że ludzie, którzy mają właśnie tą nieprawość ustanowioną w sercach, kiedy dodają do tego własne grzechy, chociaż nie chcą tego robić, to siłą rzeczy te korzenie stają się jeszcze bardziej silne, mocne, bardziej zakorzenione, więc ci ludzie tą nieprawość jakby powielają i ona jest coraz większa i większa. To dlatego wierzę, że dzisiaj żyjemy w czasie, że Jezus Chrystus chce oczyścić swój Kościół. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wróg nie pokona Kościoła. To Kościół ma usunąć wroga, a taki Kościół, który nie jest jakby prowadzony przez tego żywą obecność Ducha Świętego, on sobie nie poradzi, on tylko będzie walczył o przetrwanie. Pamiętacie modlitwy Daniela, Ezdrasza i Nechemiasza? Oni wołali do Boga: Boże, wybacz nam. Ja i ród mojego ojca zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Wybacz nam. Gdy do mnie przyszło to zrozumienie, miałem w swoim życiu 3 takie modlitwy, gdzie pytałem Boga wprost: Panie, pokaż mi te grzechy, które były w mojej rodzinie. I chcę wam powiedzieć, że zapisałem sobie niezłą kartkę z tego. Bo w moim rodzie było bardzo dużo antysemityzmu. Wiecie, jak to się skończyło? Byłem wychowywany w takiej rodzinie, więc dorastający chłopak, kupiłem sobie zeszyt i cały zeszyt zapisałem kawałami o Żydach. Potem z kolegami, żeśmy się zbierali, czytaliśmy kawały i naśmiewaliśmy się z tego. Ja wtedy nie wiedziałem, że to jest złe. Skąd to przyszło? Od pokolenia. Musiałem pokutować za wiele rzeczy i przeprosić Boga i nie mówić: Boże, to oni, to nie ja, to mój ojciec, to mój dziadek. Nie, my jako ród paliwodów zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. W tym, 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 w tym. I prosiłem z płaczem, wybacz nam to. I wtedy mogłem prosić, żeby Bóg oczyścił moje serce. Dlatego, że zostało mi przekazane to duchowe DNA z moich przodków. Więc takie grzechy, dobrze jest, jeśli gdzieś widzimy, że nie możemy sięgnąć po coś, że ciągle coś powielamy, nie możemy się przebić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to jest przyczyna właśnie grzechów, przodków, które zostały nam przekazane. I wtedy potrzebujemy modlić się do Pana, żeby nam to ukazał i tą sprawę rozwiązać. Ja w swoim chrześcijańskim życiu miałem 3 takie modlitwy na przestrzeni sporo lat, gdzie Bóg mnie pokazywał mi pewne rzeczy. Moje zrozumienie i objawienie wzrastało, więc Duch Święty przynosił mi znowu z historii. Więc potrzebowałem pokuty. Ostatnio przez tą książkę, którą mieliśmy tutaj w kościele i przez post. Dwóch czy trzech rzeczach Duch Święty mi znowu przypomniał, z czego nie pokutowałem. I zobaczyłem, że to miało wpływ. Boże Słowo nas naucza, że wyznane grzechy są przebaczone. Natomiast takie świadome grzechy niewyznane nie są przebaczone. W 1 Jana 1,9 Jan mówi tak, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Widzicie, jeśli nie jest wyznany grzech, nie ma odpuszczenia, nieprawość siedzi. Jeśli chcemy, żeby Bóg oczyścił nasze serca z nieprawości, musimy wyznawać grzechy i przyjąć przebaczenie. To często prowadzi nas też do takiego miejsca, że jeśli sami chcemy przyjąć przebaczenie, musimy przebaczyć innym. Może tym, którzy nas zranili, wykorzystali w jakikolwiek sposób. To skończone dzieło Golgoty, ono zdejmuje moc przekleństw pokoleniowych. Posłuchajcie mnie, bo tu jest dużo zamieszania. Ale to skończone dzieło Golgoty, które zdejmuje tą moc tych przekleństw pokoleniowych, możemy zastosować wtedy, kiedy to zostanie złamane. Widzisz, kiedy nie wiesz, co Dawid mówił przed Bogiem, Boże, wybacz mi nawet te grzechy, których ja dzisiaj nie widzę. Więc on miał świadomość, że w nim mogą być pewne pokłady nieprawości, czy zrobienia czegoś, co się Bogu nie podobało i powiedział, Boże, wybacz mi nawet to, czego dzisiaj nie widzę. Ty znasz mnie lepiej niż ja sam. Tu chodzi o serce, a nie o puste słowa przed Bogiem. Jeśli w naszych sercach nie będzie pragnienia czystego i świętego życia, pragnienia jakby zbliżenia się do świętego Boga, do relacji z Nim, to prawdopodobnie wypowiemy taką modlitwę i nic się nie stanie. To jest zawsze sprawa serca, nigdy głowy. A więc to jest duchowa rzeczywistość, a nie duszewna rzeczywistość. Piotr mówi w 1 Piotra 1,18, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotym zostaliście wykupieni z marnego postępowania przez ojców przekazanego, lecz krwią Chrystusa. Więc potrzebujemy tutaj, żeby ta demoniczna moc z przeszłości nie miała na nas wpływu. Musimy złamać jej moc, usunąć z naszego życia poprzez usunięcie tych korzeni nieprawości z naszych serc. To, co zostało nam przekazane w takim duchowym dziedzictwie. Będziemy o tym jeszcze mówić, ale chcę Ci powiedzieć tak. Jeśli rodzisz się, to przyjmujesz to fizyczne DNA po swoich przodkach. Musisz wiedzieć, że istnieje też to duchowe DNA, które też przodkowie ci przekazali. I to jest coś, co sięga twojego serca, więc możesz przyjąć dar zbawienia, Duch Święty może w tobie zamieszkać, wszystko może być okej, a w niektórych rzeczach nie możesz się przebić lub jesteś ograniczany, powstrzymywany lub nawet żyjesz jakby pod przekleństwem. Jest tego przyczyna, że ta nieprawość, która została ci przekazana, trzyma coś, za co Jezus umierał, coś, czego ty potem nie możesz sięgnąć. Kiedy zbliżamy się do Boga, kiedy szukamy Boga, zauważyłem to, kiedy przychodzi Boża obecność, powiem wam, ona zawsze będzie osądzać wszystko to, co jest nieprawe i niesprawiedliwe. Wiecie dlaczego? Bo Boży tron stoi na fundamencie prawa i sprawiedliwości. Więc tam, gdzie się będzie manifestować Boża obecność, to ta obecność, ona natychmiast osądzi to, co jest nieprawe w oczach Boga i niesprawiedliwe. Natychmiast. Jaka jest z tego lekcja? Jest niebezpiecznie szukać Bożej obecności, mając grzech w sercu. I chcę wam powiedzieć, widziałem już to na własne oczy, jak ludzie, którzy to robili, źle skończyli, delikatnie mówiąc. Nie musiało tak być. Nie pozwolili na oczyszczenie. Wielu ludzi też na nowonarodzonych doświadcza nieraz zamieszania, udręki, poczucia winy, wstydu, gniewu, duchowego, materialnego ubóstwa, chorób duszy, ciała, różnych innych owoców. Pomimo tego, że się narodzili na nowo. Wiecie, co Paweł mówił? Nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Paweł się zmagał też sam w sobie. Z jednej strony on służył Bogu, miał objawienie i widział to po prostu. Więc on o tym mówi. To dlatego mówił, że on dąży. To jest w liście do Filipian napisane. Wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Inne tłumaczenie mówi zjednoczyć się z Nim. Jeszcze inne odnaleźć się w Nim. Paweł miał świadomość, że on w ciele walczył z pewnymi rzeczami. To dlatego dążył do tego, żeby właśnie zyskać Chrystusa i zacząć znaleźć się w Nim. Innymi słowy, jakby wskoczyć w Niego i nie ruszać się już stamtąd. Bo tylko tam to wszystko jest realne. To dlatego pisze, żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. I mówi, jeszcze tego nie osiągnąłem, ale widzę cel, do którego zmierzam. Następna prawda, którą musimy przyjąć, powinniśmy przyjąć. Każdy z nas jest odpowiedzialny za własne grzechy. Nawet kiedy przychodzimy na ten świat z grzeszną naturą i bagażem tego duchowego dziedzictwa przekazanego nam przez ojców, to powiem wam, popadamy w grzechy naszych przodków, wynikające z tych grzechów przekleństwa z własnego wyboru. Wiesz dlaczego? Bo każdy z nas ma wolną wolę. I pomimo obciążenia ze strony przodków, które często jest, działa w naszym życiu, nadal jesteśmy odpowiedzialni za swoje postępowanie, za swoje decyzje i za swoje wybory. I nikt z nas nie może tego zrzucić na innych. Ani Bóg, ani diabeł, można by powiedzieć tak, nie ma prawa do twojej wolnej woli. To ty decydujesz, tak zostałeś stworzony. Więc ty decydujesz, w co wierzysz, w co nie będziesz wierzył, jak chcesz żyć, w swoje decyzje, i ty ponosisz tego konsekwencje. Więc nikt nie może zrzucić odpowiedzialności na kogoś innego za własne wybory, decyzje, za własny grzech. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest zawsze śmierć. O jakiej śmierci tutaj mówi Paweł? Oddzielenie od doświadczania Boga Ojca, Jego miłości i dobroci. Od Jego błogosławieństw. Więc chcę wam powiedzieć tak, że rozumiem, że niemowlę w Chrystusie niewiele rzeczy rozumie. Ale jeśli jesteś dojrzałym chrześcijaninem, to Bóg Ojciec będzie od ciebie wymagał odpowiedzialności, jak wykorzystujesz swoją wolną wolę. I potrzebujesz mieć tego świadomość. Jeśli w naszym, widzicie, to jest tak, że dzięki Bożemu miłosierdziu i łasce otrzymaliśmy możliwość wejścia do Bożej rodziny i Jego Królestwa przez ofiarę Jezusa na krzyżu. Otrzymaliśmy możliwość, żeby posiąść Ducha Świętego, którego moc pomaga nam żyć według Bożych praw. Poprzez nowe narodzenie, zmianę naszej buntowniczej, niezależnej natury na naturę Jezusa. Duch Święty, On chce to nieustannie czynić i czyni. Potrzebujemy mieć to zrozumienie, co Ty, Duchu Święty, i wiedzieć, Duchu Święty, co Ty dzisiaj czynisz we mnie? Nad czym pracujesz? Chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo ważne. Dlatego, że jeśli zignorujesz to, nie wejdziesz w swoje powołanie i przeznaczenie. Są trzy poziomy korekty Boga Ojca. Pierwsza korekta to jest Duch Święty i Słowo. Czytasz Słowo i nagle Duch Święty szpila. I wiesz, o co chodzi. Nie musisz się nikogo pytać. Drugi, jeśli nic z tym nie będziesz robić, to oczywiście nie staje się z dnia na dzień. Jeśli nic z tym nie będziesz robić, przychodzi drugi stopień korekty. I to też w Biblii jest. Ten drugi stopień korekty polega na tym, że słyszysz Słowo, czyli Bóg przez swoje ciało, czyli Jezus przez swoje ciało, przez Twój Kościół lub przez nawet niewierzących, bo Bóg działa we wszystkich, przez wierzących i niewierzących. Nagle jesteś w sytuacji, ktoś coś mówi, coś słyszysz, Duch Święty szpila. Ty wiesz, że to cię zakłuło i wiesz, że to jest prawda, że to dotyczy ciebie, tego problemu. Oczywiście na zewnątrz nic nie pokazujesz. Wszyscy obok ciebie uważają, że nic się nie dzieje, czyli masz maskę, ale Bóg wie. Przychodzi to raz, drugi, trzeci. Jeśli mija czas i nic z tym nie robisz, przychodzi trzeci stopień korekty, najtrudniejszy. Pupa jest w robocie. Wiecie, na czym to polega? Zaczyna się wszystko walić. Zaczyna się wszystko walić w twoim życiu. Wiecie dlaczego? Bóg zdjął rękę osłonną. A diabeł zaciera ręce. To jest ważne, co mówię. My potrzebujemy tutaj mieć tą świadomość tego. Więc jeśli w naszym życiu, pomimo wielu modlitw, doświadczamy jakby ciągle braków, przekleństw różnego rodzaju, jest prawdopodobne, mówię prawdopodobne, że mamy warownię. To mogą być systemy złego, kłamliwego, nieraz demonicznego myślenia, albo żyjemy pod ciągłą jakąś presją demoniczną, obsesją, kontrolą, która może ciążyć na nas właśnie poprzez grzechy naszych przodków. Widzicie, wszystko to, co mamy w Chrystusie, jest nam dane z Bożej łaski i Bożego miłosierdzia. Wziąć to możemy tylko poprzez naszą wiarę. Wiecie, że wiara funkcjonuje w miłości? Ostatnio do mnie wczoraj zadzwoniła pewna osoba wierząca, która ma problem z mężem. Wiele razy gdzieś dzwoniła z żoną, żeśmy jej obsługiwali. Była sytuacja i zapytała z płaczem, co ma zrobić. A ja jej powiedziałam, a co Jezus Chrystus by zrobił w tym miejscu? Kiedy jej to powiedziałam, wiedziałam, że przez telefon słyszałam, nie było to przyjemne dla niej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ona musiała zrezygnować z czegoś. Widzicie, to jest życie w miłości. Wiara funkcjonuje w miłości. Wyraża się posłuszeństwem wobec Bożego Słowa. Aby żyć w miłości, nasze serca muszą być uwolnione z wszelkiej nieprawości, bo inaczej nie będziesz w stanie. Zawsze będziesz miał usprawiedliwienie dla siebie. Powiem wam, duch samosprawiedliwości w ciele Chrystusa jest bardzo tłusty i bardzo wypasiony. Niestety. Jest bardzo tłusty i bardzo wypasiony. Ale to jest demoniczny duch. I ten duch powstrzymuje działanie Bożej łaski w życiu ludzi. Bo jeśli ktoś ma samosprawiedliwość i zawsze ma usprawiedliwienie, to Boża łaska jest ci niepotrzebna. Pomyślmy przez chwilę o tym. Więc jeśli dziś coś takiego widzimy, będziemy się dzisiaj modlić o te rzeczy wieczorem. Chciałbym, żebyśmy, kiedy będziemy wyświetlać tutaj takie slajdy i będziemy tutaj widzieć pewne rzeczy, możecie sobie porobić zdjęcia z tego jak to, i tak dalej. To będzie oczywiście, to wszystko jest nagrane na kamerę. Będzie to też dostępne dla wszystkich, którzy będą chcieli. Damy to, upublicznimy to. Ale chciałbym, kiedy słuchacie tych słów, jeśli coś Bóg do was mówi, czegoś dotyka, zanotujcie sobie to. Nie chciałbym, żeby to była jeszcze jedno seminarium, na którym uczestniczyłem. Bo jeśli coś Bóg do ciebie mówi, coś ci pokazuje, czegoś dotyka, to jest właśnie po to, że chce tą dzisiaj rzecz załatwić. Amen. Podziękujmy Bogu, halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest prawdą. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją dobroć i miłość. Ojcze, dziękujemy Ci za to dzieło, doskonałe dzieło odkupienia, które zostało dokonane w Twoim Synu, Panie. I dziękujemy Ci, Ojcze, za Twego Świętego Ducha i że Ty nas prowadzisz do takiego miejsca, doświadczania i oglądania Twojej chwały, Panie. Halleluja. Panie, żebyśmy nie tylko czytali o Tobie, ale poznali Ciebie w rzeczywisty sposób. Tobie za wszystko dajemy chwałę i cześć. Amen. Amen.